Panie Jezu, naucz mnie, jak uczyłeś Marię, bym siedział u Twych stóp i słuchał Twego słowa. Udziel mi tej prawdziwej mądrości, która przez modlitwę i rozmyślanie szuka Twojej woli. Raczej w bezpośredniej z Tobą rozmowie niż przez czytanie i rozumowanie. Daj mi rozeznanie, bym odróżnił Twój głos od głosu obcych, bym przede wszystkim na nim polegał i szukał go jako czegoś, co znajduje się poza mną. Obym usłyszał Twoją odpowiedź w moim własnym wnętrzu, kiedy czczę Ciebie i polegam na Tobie, który znajdujesz się nade mną i poza mną. Siostry i bracia, rozpoczęliśmy to trzecie spotkanie modlitewne na podstawie tekstów błogosławionego kardynała Johna Henry'ego Newmana. Rozpoczęliśmy modlitwą o mądrość. W tej modlitwie Newman prosi: Jezu, naucz mnie, tak jak Marię, siedzieć u Twoich stóp i słuchać Twego słowa. Wiemy, że nawiązuje w tej modlitwie do epizodu z Ewangelii, kiedy Maria i Marta przyjęły go w swoim domu, ale tylko właśnie Maria siedziała, wsłuchiwała się, wpatrywała się w Jezusa, chłonęła go, spotkała się z nim naprawdę. On był na pierwszym miejscu, a nie żadne inne sprawy. I tak samo my dzisiaj prosimy: Jezu, spraw, abyśmy taką postawę Marii przyjęli, żebyśmy nie uciekali, żebyśmy się nie spieszyli teraz, żebyśmy mogli Ci poświęcić tę godzinę. Chociaż mówisz do nas po cichu, właściwie w milczeniu, to jednak Twoja obecność tak samo może nas przemieniać, jak Twoje słowa, które wypowiadałeś. Siostry i bracia, nie tak dawno, 11 października, rozpoczęliśmy rok wiary. Benedykt XVI na początek tego roku wiary zostawił taki list apostolski Porta Fidei. Warto kilka słów o tym powiedzieć, bo to też bardzo dobrze tutaj pasuje do naszego spotkania. Zaczyna ten list w taki sposób. Porta Fidei, czyli podwoje wiary, są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Królestwa. To jest pierwsze zdanie z tego listu. Przez co wchodzimy do Królestwa Bożego? Przez podwoje wiary. Wiara jest tym najbardziej odpowiednim aktem człowieka ku Bogu. I właśnie papież mówi o tak zwanych podwojach wiary. Skąd nagle takie słowo? Ono pochodzi ze staropolskiego określenia tak zwanych podwójnych drzwi. W starych mieszkaniach do dzisiaj są takie drzwi dwuskrzydłowe. I żeby mieć pełne przejście, trzeba otworzyć i jedne, i drugie skrzydła. Z reguły otwiera się tylko te pierwsze. A to jest w życiu duchowym niebezpieczne. Bo co oznacza To pierwsze skrzydło naszej wiary, które jest oczywiście bardzo ważne, oznacza naszą treść, w to wszystko, co wierzymy, co wyznajemy, co mówimy na każdej mszy świętej, niedzielnej, czy też uroczystość, że wierzę w Boga, Ojca, że On jest Wszechmogący, że On jest Stworzycielem, wierzę w Jego Syna, który stał się człowiekiem. Wierzę w Ducha Świętego, wierzę w Kościół, wierzę w ciała zmartwychwstanie, w to, to, że jest życie wieczne, wierzę w chrzest. Czyli to wszystko, co Kościół nam podaje do wierzenia jako treść, to nas określa jako chrześcijan. I Benedykt XVI wzywa nas do tego, żebyśmy tę treść zgłębiali. Pisze tak, chodzi tu o wyraźną świadomość wiary, aby ją ożywić, oczyścić, aby ją umocnić i potwierdzić oraz ją wyznać. Ta bardzo istotna treść, która od wieków stanowi dziedzictwo wszystkich wierzących, musi zostać potwierdzona, zrozumiana i pogłębiana nieustannie na swój sposób. A zatem jesteśmy wezwani, żeby w tym szczególnym roku medytować, czytać, studiować różne teksty, które stanowią treść naszej wiary. Są to teksty teologiczne, teksty ojców Kościoła, świętych, których nam daje Kościół, teksty Soboru Watykańskiego II, tekst katechizmu Kościoła katolickiego. I właśnie zadajmy sobie pytanie, czy my poznajemy treść naszej wiary. Bo jeżeli nie, to nasza wiara staje się takim czystym fideizmem, to znaczy wyznaniem, ale beztreściowym. Dlatego może dobrze sobie postanowić, że w tym roku wiary będę zgłębiał kluczowe teksty Kościoła. I tak właśnie robił John Henry Newman. Newman był człowiekiem nieustannego studiowania, nieustannego wczytywania się, zwłaszcza właśnie w teksty ojców Kościoła, czyli w te starożytne teksty Justyna, Ireneusza, Augustyna. I studiowanie i taka lektura, którą my dzisiaj nazywamy lectio divina, to znaczy takie boskie czytanie, doprowadziło go do prawdy, że po 44 latach poprosił o przyjęcie do Kościoła katolickiego. Powiedział, że pełnia prawdy jest właśnie tutaj, w Kościele katolickim. Nie bał się tego uczynić, będąc u szczytu sławy jako najwybitniejsza postać Kościoła anglikańskiego. Niech Newman będzie w tym dla nas wzorem. Zauważcie, że my mamy taką dziwną skłonność beatyfikowania, kanonizowania i odkładania kogoś do lamusa. Albo postawienie mu jeszcze jakiegoś pomnika, czy też świątyni, ołtarza. No i tam przyniesiemy mu jeszcze kwiatki. Tak można zrobić z Newmanem. Ale nie po to Kościół nam daje taką postać, żebyśmy się do niego modlili w jakiejś potrzebie, czy układali nowe litanie, tylko po to, żeby patrzeć, jak on żył, jak on przybliżał się do Jezusa, żeby inspirować się, byśmy robili to samo, by zmieniać nasze życie. Czyli Kościół nam daje postać Newmana i innych błogosławionych czy świętych nie dla kultu, tylko dla przemiany naszego życia. My niestety ograniczamy się często tylko do tego kultu. Dlatego o wiele owocniejsze będzie, jeżeli pójdziemy jego przykładem, wczytując się chociażby w treść katechizmu Kościoła katolickiego. Jest także w wersji młodzieżowej dla studentów, tak zwany UCAT, świetnie opracowany. Niech to będzie przewodnik przez ten rok. Ale nawiązując do obrazu podwójnych drzwi, okazuje się, że trzeba otworzyć jeszcze drugie skrzydło, które często jest niestety zamknięte. Co stanowi to drugie skrzydło naszej wiary? Już nie tylko treść, nie tylko zbiór prawd, ale moja wewnętrzna, egzystencjalna postawa wobec Boga. To, co my nazywamy aktem wiary. Czyli nie wystarczy tylko wierzyć w Boga, w Trójce, w Kościół, ale trzeba wierzyć Bogu. Nie tylko w Boga, ale trzeba wierzyć Bogu. Zawierzyć Mu. To znaczy iść do końca za Nim. Bo jeżeli tego nie uczynimy, to znowu popadniemy w drugą skrajność, która nazywa się skrajnym dogmatyzmem. Będziemy wyznawać dogmaty, ale to nie będzie miało wpływ na nasze życie. Tymczasem po to poznajemy tą treść wiary, żeby całkowicie pójść za tym, który nas wzywa i który jest drogą, prawdą i życiem. Jak to mówił święty Paweł w liście do Tymoteusza, wiem, komu zawierzyłem. Wiem, poznałem go i mu zawierzyłem. I tak jak Paweł do końca za nim poszedł, dzisiaj my mamy iść do końca za Jezusem. Siostry i bracia, przytaczałem tydzień temu, ale może jeszcze raz przytoczę, żebyśmy sobie utrwalili w pamięci ten cytat z Newmana: kto jest prawdziwym chrześcijaninem? Prawdziwy chrześcijanin może być określony jedynie jako człowiek, który ma nieustanną świadomość obecności Boga w nim. Prawdziwym chrześcijaninem w tym znaczeniu jest ten, który posiada wiarę posuniętą do tego stopnia, że żyje świadomością obecności Boga w sobie. Obecnością nie tyle zewnętrzną, ani nie tylko naturalną, czy też w sensie czuwającej opatrzności, lecz obecności w samej głębi swojego serca i swojej świadomości. A zatem konieczne jest uczynienie swojej wewnętrznej postawy w kierunku Jezusa, który nazywamy aktem wiary. I to także czynił nasz przewodnik, John Henry Newman. Nie tylko studiował, nie tylko był człowiekiem niezwykłej wiedzy, nie tylko w oryginale czytał Ojców Kościoła, ale przede wszystkim modlił się. Przede wszystkim poświęcał długie minuty, godziny na przebywaniu z Bogiem. To jest dosyć dziwne, ale w języku polskim o Newmanie się głównie pisze jako o teologu i o filozofię, i o tym jest dużo opracowań, o człowieku sumienia, tak, o tym są też liczne opracowania, gdyż napisał bardzo słynny list o sumieniu, do którego jeszcze na pewno wrócimy. List do księcia Norfolk. I na tym się poprzestaje. Teolog, filozof, człowiek sumienia. A on był kontemplatykiem. Przede wszystkim był człowiekiem modlitwy. I wracając właśnie do tego szczytowego okresu swojego życia, jego życia, kiedy miał 30 kilka lat i zaczynały pojawiać się w jego głowie i w jego sercu wątpliwości, czy idzie dobrą drogą, i kiedy był najsłynniejszym kaznodzieją w Anglii, nie tylko w Oksfordzie, ale w Anglii, wybitną postacią, on opuścił Oksford. Udał się do małej wioski Littlemore i tam z kilkoma osobami zamieszkał w niewielkim domu, oddając się kontemplacji, modlitwie, zwykłej pracy fizycznej, oczywiście także dalej studiowaniu, ale przede wszystkim chciał uzyskać dystans do tego splendoru świata, żeby wejść, jak to mówi Jezus, do tej izdebki, czy też do tego pomieszczenia, zamknąć drzwi, modlić się w ukryciu. I tam dojrzewał do stania się członkiem Kościoła katolickiego. Nie byłoby tego, gdyby nie długie godziny na modlitwie. Zresztą przez całe życie Newman był człowiekiem wielkiej modlitwy. Ale o tym w polskich przekładach się nie przeczyta. Na szczęście w latach 80. człowiek świecki, Zygmunt Kubiak, przetłumaczył jego modlitwy i rozważania. Jest to, z tego co mi wiadomo, jedyna książka przetłumaczona na język polski, która pokazuje Newmana od strony modlitwy. I właśnie Drugie skrzydło naszej wiary to jest ta modlitwa, która nas prowadzi do aktu wiary. Dlatego my podczas tych spotkań nie ograniczamy się tylko do konferencji, do rozważania na temat Newmana, do analizy jego myśli teologicznej, filozoficznej, bo to mijałoby się z celem. Owszem, można podjąć takie studia w ramach studiów teologicznych czy filozoficznych, ale tu w Kościele jesteśmy po to, żeby nawiązać kontakt z Jezusem. I pozwólcie teraz, że kilka minut znowu poświęcę tej modlitwie w ciszy, bo mam świadomość tego, że są tu z nami osoby, które w tym roku zaczęły chodzić na te spotkania modlitewne, przyciągnięte przez właśnie naszego przewodnika tegorocznego, Newmana. Ale może są trochę zagubieni, jeżeli nagle kończy się rozważanie i zaczyna się pół godziny modlitwy w ciszy. I co tutaj robić? No dobrze, trzeba uczynić akt wiary i tak dalej. Ale jak? My tego nie wiemy, jesteśmy zagubieni. Nikt nas tego nie uczył. To prawda. Dlatego ponownie dzisiaj będzie można po spotkaniu sobie nabyć tą książeczkę Modlitwa w ciszy, studiować jak się modlić, ale dodatkowo też dzisiaj tam będzie do zabrania taka karteczka, na której jest taki prosty, zwykły schemat modlitwy wewnętrznej. I on się opiera na takich 5 razy nic. Tu bym prosił o cierpliwość tych, którzy już o tym słyszeli, którzy już się modlą od dłuższego czasu. I jak zacząć tą modlitwę najpierw? Najpierw trzeba sobie uświadomić, że to jest to pierwsze nic, że Bóg mieszka we mnie. Dlatego to się nazywa nic, ponieważ nie myślimy o swoich sprawach, o sprawach światowych, tylko myślimy o Bogu. A zatem nic, co nie jest Bogiem, nie włączamy do tej modlitwy. Cała nasza uwaga koncentruje się na tym, że we mnie mieszka Bóg. I na samym początku tejże książki Newmana Modlitwy i rozmyślania, on właśnie tutaj podaje rozpoczęcie modlitwy w ciszy. Zaczyna to tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oto staję przed tym, w którego wcielonej obecności jestem, zanim tu staję. Uwielbiam Cię, Zbawicielu mój, obecny tutaj, jako Bóg i człowiek. Wiem i wyznaję, że oto jestem przed Twym świętym człowieczeństwem, które się w łonie Marii poczęło i na piersiach Marii spoczywało, które wzrosło do wieku męskiego i nad Morzem Galilejskim powołało 12, działało cuda, przemawiało słowami mądrości i pokoju, które w wyznaczonej porze zawisło na krzyżu, legło w grobie, powstało z martwych, a teraz w niebie króluje. Wielbię je i błogosławię, całkowicie oddaję się jemu, który jest prawdziwym chlebem duszy mojej, wieczną moją radością. I to jest początek modlitwy wewnętrznej. Właśnie coś takiego. Ja wierzę, że ten Jezus, który narodził się z Marii, który nad Morzem Galilejskim powoływał apostołów, który zawisł na krzyżu, jest tutaj we mnie obecny. Wierzę w to. I od tego wszystko się zaczyna. To jest pierwsze nic, na które trzeba poświęcić przynajmniej kilkanaście minut w modlitwie wewnętrznej. Uspokoić się, jakby zapomnieć o sobie, zapomnieć o świecie, zapomnieć o egzaminie, o pracy, o wszystkim, bo teraz to nie znaczy, że tamto nie jest ważne, ale teraz ważny jest Bóg. Jeżeli się modlimy w domu, bo tutaj akurat bardzo dobrze się człowiek modli, jest we wspólnocie, ale w domu jest sam, i dosyć szybko się rozproszy. Nie ma tej atmosfery kościoła, tej ciemności, tej ciszy. I teraz co tu zrobić? Człowiek walczy. Po kilku minutach stwierdza, że nie może się skupić, że co chwilę się rozproszy. I tu z pomocą przychodzi drugie nic. A tym drugim nic jest otwarcie Ewangelii i czytanie. Czytasz kilka zdań. Znowu skupiasz się na Jezusie. Może to być jedno zdanie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Może to być tylko to jedno zdanie. Albo inne zdanie. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Możesz każdego dnia następne kilka zdań czytać i jeszcze raz czytać. I przez to się skupisz, przez to złapiesz swoje myśli. I po tych dwóch nic już jesteś bardzo głęboko ukierunkowany na obecność Jezusa w Tobie. Potem następuje trzecie i czwarte nic, które są ze sobą powiązane czasowo, bo następują równocześnie. Zamykasz oczy i patrzysz na tą scenę. Patrzysz na Jezusa, oczyma swojego serca, jak to było, kiedy wypowiadał chociażby to zdanie: tak Bóg umiłował świat. Był wtedy z Nikodemem w nocy, nie wiadomo gdzie, być może na skraju lasu, gdzieś w plenerze, gwiaździste niebo nad nimi, apostołowie gdzieś śpią, a Nikodem przychodzi do Jezusa, bo się bał w ciągu dnia, żeby go nikt nie odkrył, i zadaje mu pytania, a Jezus mówi mu właśnie te treści. Cała ta rozmowa jest zapisana w trzecim rozdziale Ewangelii świętego Jana. I patrzysz oczyma swojego serca, jak to wszystko się rozgrywa. To nie jest historia. Dzisiaj to się rozgrywa w Tobie. Dzisiaj Ty jesteś Nikodemem. Dzisiaj Ty przychodzisz do Niego w nocy. I tak samo jesteś zagubiony, rozdwojony, boisz się, uważasz, że jesteś słaby. I to wszystko się sprawdza w naszym życiu. Dzisiaj każdy z nas jest Nikodemem. I zadajemy mu te same pytania. Nikodem pyta, no jak to? Bo Jezus mówi, że trzeba wam się powtórnie narodzić. Nikodem pyta, no jak? Będąc starcem mam wejść do łona mojej matki, na nowo się narodzić? Nie pojmuję tego. I dzisiaj Jezus do nas mówi, trzeba ci, mi i każdemu człowiekowi na nowo się narodzić. To znaczy narodzić się z ducha. Tak za chwilę powie Jezus. Kto się narodzi z ducha, ten jest prawdziwym uczniem Chrystusa. I dlatego w modlitwie wewnętrznej bardzo ważne jest takie właśnie rozważanie, czy też to my nazywamy rozmyślanie, medytacja nad przeczytanym tekstem. I to jest to trzecie i czwarte nic. Zamknięcie oczu i patrzenie na Jezusa. I kiedy tak już to trwa, powiedzmy 20 minut Twojej modlitwy, to dochodzisz do aktu najważniejszego, do tego piątego, końcowego nic. To znaczy całkowicie się Jezusowi oddajesz. Jestem Twój. Rób ze mną, co chcesz. Kocham Cię. Oddaję się Tobie. Ufam Tobie całkowicie. Możesz mówić jak Tomasz, Pan mój i Bóg mój. Albo jak psalmista. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. I wiele innych słów, ale niekoniecznie muszą to być słowa. Może to być jedno słowo, może to w ogóle nie być żadne słowo. Ważne, żebyś podjął taką decyzję we swojego wnętrza, że cały należysz do Jezusa. I to jest właśnie akt wiary. I to są te drugie skrzydła. które trzeba otwierać każdego dnia w tych drzwiach. Jeżeli nie, to będziemy tylko wyznawcami jakiejś religii bez osobistego zaangażowania. To dla Newmana było nie do pomyślenia. Dla niego zawsze studiowanie było połączone z modlitwą. Praca była połączona z kontemplacją. I tak jak oddychamy dwoma płucami, tak on duchowo tymi dwoma płucami oddychał. Tak duchowo otwierał te dwa skrzydła drzwi, aby wchodzić do prawdziwego królestwa, do tej izdebki, gdzie jest obecność Boża. I bracie i siostro, dzisiaj ty i ja jesteśmy do tego wezwani. Ten człowiek patrzy na ciebie, na mnie i wie, że jesteśmy słabi, bo on też był słaby. Przez wiele lat w ogóle był prawie że niewierzący. Pierwsze 15 lat nie interesował się w ogóle Bogiem. Ale co z tego? Nieważne, jaką masz, czy mamy przeszłość. Dzisiaj całe niebo, cała historia jest skupiona na tobie. Czy ty się całkowicie dasz Jezusowi? Czy całkiem będziesz chciał oddać swoje życie, tak jak tamten człowiek? Dzisiaj on z góry patrzy na nas. A Jezus, który jest obecny w naszym sercu, jest twoją mocą i mówi ci, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet jeżeli ci się wydaje, że jesteś słaby, to właśnie w tym przejawia się wszechmoc Boża, że moc w słabości się doskonali. Bóg zawsze wybiera to, co jest słabe, a nie to, co jest mocne. Ponieważ nadchodzi czas już tej półgodzinnej modlitwy, więc zakończmy to rozważanie modlitwą Johna Henry'ego Newmana. Niech to będzie początek tego naszego przebywania z Bogiem przez pół godziny sam na sam. Mój Boże, uwielbiam Ciebie, odwieczny Pocieszycielu, światło i życie mojej duszy. Mógłbyś przecież poprzestać na udzielaniu mi dobrych rad, darzyć natchnieniem, łaską i pomocą z oddali. Ty jednak w swoim nieskończonym współczuciu od początku wszedłeś do mojej duszy i wziąłeś ją w posiadanie. Dzięki Tobie nigdy Cię nie opuszczę.